Jak pewno pamiętacie, w lutym minęła 50. rocznica takiego szczególnego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, takiego specjalnego wylania darów Ducha Świętego na grupę młodzieży, która bardzo intensywnie się o tego Ducha Świętego modliła. I u nas we wspólnocie jest cykl kateches na temat Ducha Świętego, na temat tego wszystkiego, co Duch Święty dokonuje. Wielki Post jest, myślę, bardzo dobrym czasem, żeby zatrzymać się nad tą prawdą, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. I jak pewno dobrze wiemy, grzech to jest nieposłuszeństwo wobec Pana Boga. To jest nieposłuszeństwo wobec Jego przykazań. I musimy mieć taką świadomość, że każdy grzech jest grzechem społecznym, to znaczy on dotyka każdego. Choćby był popełniony w skrytości, choćby tego nikt nie widział, nie słyszał. Każdy grzech dotyka całą społeczność, dotyka Pana Boga, dotyka Kościół, dotyka każdego człowieka, tak naprawdę. I odwrotnie, jeśli my wzrastamy w dobru, w prawdzie, w wierności, przykazaniu, w świętości, to jakby podnosimy, to cały Kościół buduje się, to cała społeczność wzrasta i buduje się. Święta siostra Faustyna kiedyś powiedziała tak, że mogę być przydatna dla Kościoła w ten sposób, że będę się ćwiczyć w cnotach, że po prostu będę jakby walczyć o swoją świętość, wzrastać w świętości. I ona właśnie mówi, dzięki temu cały Kościół będzie mógł wzrastać. No właśnie, i Duch Święty jest tym, który przekonuje świat o grzechu. Dlaczego? Dlatego, że grzech jest jak nowotwór. Czy go uznajemy, czy go nie uznajemy, to jeśli grzeszymy, to on nas niszczy. A Duch Święty chce, żebyśmy zobaczyli, uznali nasz grzech, wzięli za niego odpowiedzialność i coś z nim zrobili. Bo grzech nie musi prowadzić nas do śmierci. Jest wyjście. I Duch Święty pokazuje nam ten grzech, wzywa nas do nawrócenia, mówi nam, że jest wyjście, daje nam w sercu wielką nadzieję. Mówi, Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, za moje grzechy, za nasze grzechy. I Pan Bóg chce, pragnie Ci ten grzech przebaczyć. Chce Cię od tego grzechu uwolnić. Szatan też przekonuje o grzechu, ale w inny sposób. On pociąga ku rozpaczy. On mówi, jesteś wielkim grzesznikiem, nie ma dla Ciebie szansy, nie ma dla Ciebie nadziei, musisz ze sobą skończyć najlepiej. Zupełnie inaczej Duch Święty. Duch Święty wie, że grzech nas naprawdę niszczy. I dlatego delikatnie w sercu nam pokazuje nasze grzechy. I musimy mieć świadomość, że Duch Święty robi to z wielką miłością. I dlatego, jeśli Pan Bóg pokazuje nam nasz grzech, to oznacza to, że jesteśmy w stanie przyjąć tą prawdę o nas, ale też stawić czoła temu. Pokazując nam grzech, Pan Bóg pragnie nas z tego grzechu wyzwolić, pragnie nas z tego grzechu uwolnić. I dlatego nie musimy się bać stawać w prawdzie, nie musimy się bać przyjmować tej prawdy o naszej słabości, o naszym grzechu, a czasem o naszej bezradności też. My nie musimy być mocni, bo to Jezus umarł za nasze grzechy i to On daje nam moc, daje nam siłę. Pamiętam, jak kiedyś u mnie w pracy zaskoczyła mnie bardzo jedna pani. Bo tak nic tego nizowego powiedziała osoba nieochrzczona, niewierząca. Tym chrześcijanom to dobrze, bo pójdą do spowiedzi i sprawa załatwiona. I myślę, że często tego nie doceniamy, że wielkim darem jest dla nas spowiedź. I grzech w czasie spowiedzi zostaje, kiedy go wyznajemy, kiedy uznajemy naszą słabość, naszą grzeszność. Pan Bóg z całą pewnością grzech nam przebacza. Każdy grzech. Ale zostają jeszcze z tego wszystkiego zranienia. Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy grzeszymy i wszyscy wzajemnie się ranimy, bo nie potrafimy inaczej. Jesteśmy słabi. I wszyscy też jesteśmy poranieni. I czy to jakoś wiemy, jesteśmy tego świadomi, czy też niezupełnie, czy to przyjmujemy, czy nie, to taka jest prawda. I często nie wiemy, dlaczego jest w naszym życiu tyle jakiejś goryczy, jakiegoś gniewu, jakiejś złości, jakiejś bezradności, bezsilności. A to właśnie jest często przejaw tych konsekwencji, tak? Konsekwencji tego, że inni nas ranią. I także my ranimy siebie samych także przez grzech. I tak naprawdę to tylko Pan Bóg może i chce, bardzo chce, nas uleczyć. Uleczyć te nasze wewnętrzne zranienia. Bo Pan Bóg pragnie dla nas wielkiego szczęścia, wielkiego dobra i radości. Bo Pan Bóg wie, że przez te właśnie zranienia nie możemy cieszyć się życiem. Że jest nas wiele lęków, jest nas wiele barier. Że nie możemy doświadczyć miłości Pana Boga. Że nie możemy otworzyć się na miłość drugiego człowieka. Że nie potrafimy kochać innych, chociażbyśmy bardzo chcieli. I nie potrafimy też odkryć i w pełni zrealizować swojego powołania. I tak naprawdę każdy z nas jest zraniony i ciągle jest raniony i każdy z nas potrzebuje tego uzdrowienia mocą Jezusa Chrystusa. Ale podstawowym takim warunkiem tego uzdrowienia jest przebaczenie. I wręcz nie ma uzdrowienia bez przebaczenia. I kiedy święty Piotr pyta, Panie, czy mam aż 7 razy przebaczać, to Jezus mówi, aż 77 razy masz przebaczyć. W nieskończoność. Ciągle, nieustannie i tak natychmiast. I w modlitwie Ojcze Nasz Jezus nas uczy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Niesamowita zależność. Zobaczmy, że Pan Bóg uzależnia swoje przebaczenie nam od tego, czy my przebaczymy. Wkładzie w nasze ręce niesamowitą moc, niesamowity wybór. Tak naprawdę błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Dlaczego? Dlaczego to jest tak niesamowicie ważne? To, żebyśmy przebaczali. Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, Francesco Bamont, mówi tak. Przebaczenie jest twórcze, ponieważ dotlenia naszą egzystencję. Sprzyja nowym i bardziej pogłębionym relacjom z bliźnim. Kto nie przebacza, sam skazuje się na zamknięcie i całkowite zasklepienie się w sobie, na wyniszczenie i duchową śmierć. Przebaczenie, jeśli uwalniamy przebaczenie, to ono jest wymierzone przeciwko potępieniu drugiego człowieka. Kiedy przebaczamy, uwalniamy dobro i błogosławieństwo Pana Boga dla nas samych i dla tej osoby, której przebaczamy, która nas zraniła. A jeśli nie przebaczamy, to szatan ma do nas dostęp i także do tej osoby. Ona jest jakby zablokowana i nie może się jakby ujawniać dobro, które jest w niej. Bóg zawsze wszystko nam przebacza. Wiemy dobrze, jak szokujące jest Jego przebaczenie objawione w przypowieści o miłosiernym, o synu marnotrawnym, tak? O miłosiernym ojcu. Kiedy ojciec czeka, szuka, tęskni i wygląda, kiedy syn jest jeszcze daleko, ale już podjął decyzję powrotu, wybiega do niego i wszystko mu przebacza i nie wypomina. Pan Bóg dobrze wie, że przebaczenie to takie przerwanie łańcucha zła. I teraz musimy mieć taką świadomość, że przebaczenie to nie uczucie, ale decyzja woli. Pragnę przebaczyć. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam. I chociaż mnie to może boli, chociaż łzy się cisną, to aktem woli przebaczam. I z czasem będą za tym szły emocje, że one się wyciszą. Pan Bóg będzie uzdrawiał moje emocje. I za jakiś czas okaże się, że dostrzegę w tym wszystkim, w tym całej sytuacji, dobro, które Pan Bóg przemienił dzięki przebaczeniu. I teraz przebaczenie to takie przywrócenie człowieka do jego dawnej pozycji dziecka Bożego. Przebaczenie to okrycie wszystkich grzechów tego człowieka płaszczem intymności. Przebaczenie to uwolnienie tego człowieka od winy i przywrócenie mu wolności. Powiedzenie mu: nie będę cię oskarżał przed Panem Bogiem. I przebaczenie to także podnoszenie w górę tego człowieka, wydobywanie dobra ponad całe zło. Bo w każdym człowieku jest dobro, które czasami jest ukryte pod tym właśnie złem, które jakoś się wydobywa, które jakoś się zagnieździło w tym człowieku. I musimy też mieć świadomość, że obojętność, przebaczam ci, ale nie chcę cię więcej widzieć, przebaczam ci, ale nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, to także jest jedna z form nieprzebaczenia. Dlaczego nie chcemy przebaczyć? Dlaczego nam tak trudno jest przebaczyć? Dlaczego czasem jesteśmy tacy jakoś tak zatwardziali w tym trwaniu w nieprzebaczeniu? Dlaczego czasem mówimy, że nigdy mu tego nie wybaczy? Koniec, kropka. Przyczyn pewno jest wiele, ale chyba najważniejsze to po pierwsze to, że samemu sobie nie przebaczyłeś. I w tej drugiej osobie bardzo jaskrawo widzisz to, co jest twoją słabością. To jest gdzieś tutaj twoja rana w tym miejscu. Nie przebaczamy sobie także z powodu zazdrości. Tak jak brat syna marnotrawnego. prostu zazdrością o tego przyjęcia przez Ojca i potem tej całej uczty. I ta zazdrość rodzi niechęć i porównywanie się z innymi. Ten Twój, który roztrwonił wszystko, dajesz Mu, a mi nic. Po prostu. Nieprzebaczenie to także wyraz naszej pychy. To jakby takie bycie ponad, tak, tym człowiekiem, że on jest gorszy ode mnie. I często nieprzebaczenie wynika także z ducha mściwości. Próbujemy sobie powiedzieć, że przebaczę ci, jak ci oddam, ale doświadczenie wielu osób pokazuje, że taki człowiek cierpi jeszcze bardziej. Bo cierpi najpierw to, że jeszcze nie przebaczył, to skrzywdzenie, a cierpi dodatkowo to, że ma poczucie po prostu winy, że tego człowieka jeszcze skrzywdził, że jakoś próbował się odegrać. Wielu psychologów mówi, że są bardzo takie wyraźne zewnętrzne owoce przebaczenia. Na przykład, że przebaczenie obniża poziom złości i wrogości, a zwiększa się zdolność do kontrolowania gniewu, czyli bardziej panujemy nad sobą. Poprawia się nasza zdolność kochania i przyjmowania miłości oraz ufania innym. I jednocześnie ludzie, którzy nie potrafią wybaczyć, cierpią bez końca, do końca swojego życia. A więc wybaczenie to także dar dla nas samych, żeby już też nie cierpieć. Komu powinniśmy przebaczyć? Prawdopodobnie najpierw samemu sobie. Nasze grzechy, nasze słabości, nasze błędy, całą naszą przeszłość, to, co czujemy, że jakoś nas uwiera. Powinniśmy przebaczyć naszym rodzicom, naszemu rodzeństwu, ci, którzy najbardziej nas kochają, najbardziej nas też ranią. I te rany są najgłębsze. Rodzicom powinniśmy przebaczyć sytuację pokrzywdzenia, odrzucenia, niesprawiedliwości, często też niezaspokojenia uczuć, potrzeb czy samotności. Powinniśmy przebaczyć naszym nauczycielom, kapłanom, spowiednikom, siostrom zakonnym, naszym kolegom, koleżankom, może już w przedszkolu, w szkole, na podwórku, także naszemu rządowi i politykom przeszłym, obecnym, narodom, całym narodom, Niemcom, Rosjanom, może w tej chwili to jest trochę mniej dotkliwe, ale może ktoś w nas w rodzinie cierpiał z powodu właśnie tych narodowości. I powinniśmy przebaczyć także tym, którzy zranili osoby bliskie nam, bo my mieliśmy w tym udział. Cierpieliśmy razem z tą osobą. Często też mamy jakieś żale, jakieś pretensje, jakieś oskarżenia w stosunku do Pana Boga. I musimy wiedzieć, że Pan Bóg, który nieskończenie nas kocha, jest dobrocią samą i miłością, daje nam to, co dla nas najlepsze. chociaż czasem nam się to nie podoba. Tak jak na przykład dziecku nie podoba się to, że tatuś mu nie pozwala włożyć palców do kontaktu. On by bardzo chciał sprawdzić, jak to jest, a tatuś wie, że grozi mu śmierć. W związku z tym nie, koniec, kropka, nie. Pan Bóg wie lepiej. Ale to szatan podpowiada nam, że zobacz, jaki ten Pan Bóg niedobry, skoro ci tego nie dał. Prosiłeś i ci nie dał. Więc można też stanąć przed Panem Bogiem, wypowiedzieć Mu: Panie Boże, mam żal, mam pretensje, mam to, tamto do Ciebie, ale ufam, od dzisiaj chcę ufać, że Ty wiesz lepiej. Można też Go przeprosić za to, że nie potrafiliśmy Mu zaufać i że myśleliśmy właśnie tak, daliśmy się uwieść szatanowi. Trzeba mieć taką świadomość, że uzdrowienie, które dokonuje się przede wszystkim w procesie przebaczenia, jest procesem takim, jest po prostu procesem, trwa. I być może trzeba wielokrotnie prosić o takie wewnętrzne uzdrowienie Pana Boga. Być może, że trzeba wielokrotnie przebaczać, nawet nie być może, tylko ciągle stawać na nowo, przepraszać, przebaczać. I Pan Bóg będzie nas uzdrawiał w taki radykalny i szybki sposób. I zobaczymy, że będzie wyzwalał w nas miłość do drugiego człowieka. Dużo bardziej będziemy potrafili kochać drugiego człowieka. A jednocześnie też jego słabość, jego taki krzyk o miłość w tych sytuacjach, w których on nas jakby dotyka i rani, nie będzie nas tak dotykać. Chodzi mi też po głowie, jeśli chodzi o przebaczenie, to ta sytuacja, kiedy Jan Paweł II w momencie, kiedy został postrzelony przez Ali Akczę, zanim stracił przytomność, przebaczył mu. Uwolnił Bożą moc wobec tego człowieka i wobec siebie. Chociaż to, co zrobił Ali Akcza, było absolutnie trudne do zrozumienia. I oczywiście pozostawiło w ciele Jana Pawła II wiele konsekwencji. Tak, myślę, że Pan Bóg dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy przebaczali. Żebyśmy spojrzeli na drugiego człowieka, szczególnie tego, który nas rani, może najbardziej rani, z miłością i z taką, taki sam sposób, jak Pan Bóg patrzy. Rozumie, że chociaż ten człowiek nie chce, to jest słaby, jest grzeszny i rani. Pan Bóg zaprasza nas, żebyśmy wyszli z postawy wrogości do postawy opieki i miłości. Byśmy byli Jego rękami i nogami. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Tak sobie myślę, że te rekolekcje, które będą w Kaniach Helenowskich już niedługo, 24-26 marzec, są tak naprawdę wielką łaską, wielkim darem. I zapraszam Ciebie osobiście, żebyś tego nie zmarnował. Wiele osób szuka takich rekolekcji. Jeździ kilometry, czasami setki kilometrów, a tutaj pod bokiem mamy. To jest wielka łaska. Pan Bóg chce nas uzdrawiać, chce nas wyzwalać, chce, żebyśmy byli naprawdę szczęśliwi i radośni i wolni. I czas Wielkiego Postu to jest także niesamowity czas. Te rekolekcje to przede wszystkim czas takiego bycia z Panem Bogiem. Czas ciszy, zewnętrznej ciszy, bo niewiele się rozmawia z tymi osobami, z którymi jest się. Natomiast wiele rozmawia się z Panem Bogiem. Jest to taki czas, żeby stawić czoła temu wszystkiemu, co nas dotyka, co nas boli, co nas poraniło, żeby to oddać Panu Bogu i przebaczyć. Bo ważne jest też, żebyśmy przebaczali konkretnej osobie konkretne rzeczy. To jest także czas modlitwy, o różnorakiej modlitwy, o uzdrowienie wewnętrzne. Najpierw będzie to taka modlitwa ogólna, a później będzie to modlitwa indywidualna za każdego z nas. Zresztą to jest taki czas, kiedy Pan Bóg cały czas dokonuje swojego uzdrowienia, przebaczenia. I proszę Ciebie, żebyś nie patrzył na innych. Nie patrzył, czy jedzie Twoja koleżanka, kolega. Tylko na to, czy Ty potrzebujesz uzdrowienia. Czy Ty w ogóle pragniesz takiego uzdrowienia wewnętrznego. Czy Ty pragniesz, żeby wreszcie w Twoim życiu dokonało się takie definitywne przebaczenie i uzdrowienie wewnętrzne. Takie rekolekcje to owszem operacja chirurgiczna. Boli, ale jest konieczna. I myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, że chociaż operacja no to ciężka sprawa, to potem jest dużo lepiej. I zapraszam, żeby z tego skorzystać, żeby się do tych rekolekcji przygotować przez spowiedź, żeby być w stanie łaski uświęcającej, przez przeczytanie książek, może jakichś artykułów w internecie, na stronie Mocnych w Duchu Odnowy z Łodzi. Zdaje się, że jest cała zakładka o uzdrowieniu wewnętrznym. Można posłuchać, poczytać. Gorąco też polecam najnowszy numer Egzorcysty, z którego dzisiaj cytowałam. Potęga przebaczenia. I jeszcze jedno. Czasami jest tak, abym powiedziała nawet, że bardzo często jest tak, że w swoim życiu doświadczamy jakiegoś wyjątkowego zła. Że kiedyś otworzyliśmy jakieś furtki złemu przez jakąś formę okultyzmu, bardziej lub mniej świadomość. Może przez wróżbę, przez horoskopy, jogę, medytację wschodu, bioenergoterapię, homeopatię, okultyzm, przesądy, jakieś przekleństwa. Czy przez uzależnienia, czy przez jakieś pasmo grzechów ciężkich. I wtedy oprócz takiej modlitwy uzdrowienia wewnętrznego potrzebujemy modlitwy o uwolnienie. Ale niekoniecznie to musi być modlitwa egzorcyzmów. I przez egzorcystę, znaczy z udziałem egzorcysty. Może to być modlitwa, jaką oferują osoby posługujące w domach miłosierdzia. W Warszawie jest jeden taki dom na Rakowieckiej, drugi jest w Józefowie. Jak wpiszemy dom miłosierdzia, to nam wyskoczy w internecie wszystkie informacje. I gorąco polecam to. Tutaj w tych domach posługuje się modlitwą o uwolnienie według pięciu kluczy Nila Lozan. Myślę, że duża część z Was o tym słyszała. Ale zanim będzie taka modlitwa właśnie uwolnienia nad Tobą, na którą się trzeba przygotować i na którą się trochę czeka, to zapraszam na tę rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym. Ale jeszcze wcześniej zapraszam, żebyśmy wtedy, kiedy będzie tutaj wystawiony Najświętszy Sakrament, rozmawiali z Panem Bogiem o tym, co w nas dzisiaj mówił, co poruszał w nas. Bo On tu jest ze swoją miłością i patrzy na Ciebie z wielką miłością. I niczego nie musisz się bać, bo jeśli się Jemu powierzasz, to jesteś na pewno w dobrych rękach, bo On pragnie dla Ciebie dobra i szczęścia. To szatan jest kłamcą, zabójcą, który niszczy. Jeśli powierzasz się Bogu, jeśli rzucasz się w Jego miłosierne ramiona, to będzie wszystko dobrze. Amen.